Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. A dziś kawałek, mały fragment świata profesora Przemysława Busse. To ikona polskiej ornitologii, założyciel najdłużej trwającego na świecie projektu badającego wędrówki ptaków, Akcji Bałtyckiej. Pana profesora odwiedziłem w jego dworku w Przebędowie. Dzień dobry, panie profesorze, witam. Mam taką propozycję, żeby stał się pan atrakcją turystyczną. Co pan na to?
No, dość oryginalne. Co prawda koledzy kiedyś w Krakowie na takim spotkaniu ornitologicznym przedstawiali nas dwóch, bo był profesor Tomiałowicz, niedawno zmarły, i ja, że to są mamuty ornitologii polskiej.
Ja pomyślałem sobie, żeby nawet na to wyrobić jakieś papiery i zapisać pana, być może jest to możliwe, do Księgi Rekordów Guinnessa. Jako człowieka, który na świecie zabrączkował najwięcej ptaków. Czy byłoby to możliwe?
Nie wiem, jakie są regulaminy, ale specjalnie mi na tym nie
ja rozumiem, nie że zależy. Nie zależy. Ale czy pan liczył? No bo Akcja Bałtycka, tak? Najdłużej trwająca akcja obrączkowania ptaków na świecie, którą pan rozpoczął, którą pan zapoczątkował, której pan jest ojcem i prekursorem, to 1 000 000 do tej pory, 750 tysięcy zaobrączkowanych ptaków.
No tak, no ale osobiście, powiedzmy, to mi koledzy współpracownicy wyliczyli, że powyżej 300 tysięcy. Trochę jest. Osobiście zaobrączkowanych.
Tak. 300 tysięcy, no to nieźle. No jak tak, to przeliczyć na dni, godziny?
Na dni, no to ponad 2000 dni. Tak, dobrze, ponad 2000.
Na obozach obrączkarskich?
Tak. No co prawda od paru lat tutaj w Polsce mało pracowałem, natomiast pracowałem na Bliskim Wschodzie w ramach innej sieci, obejmującej również Akcję Bałtycką. To jest niejako kontynuacja, rozszerzenie. No, zaczynaliśmy w kraju.
Zamknięcie. W 1960 roku.
Tak. W 1960 roku był taki próbny obóz w Górkach Wschodnich. To było rok po mojej wizycie w Wielkiej Brytanii, co w 1959 roku. To był w tym czasie ewenement. Wyjechać za granicę to był wyczyn.
A panu się udało?
Mnie się udało, bo miałem wspaniałego profesora na uniwersytecie, profesora Rabę. Miałem mieć w tym roku praktyki studenckie, a pojawiła się możliwość teoretyczna wyjazdu. No, poszedłem do profesora, przedstawiłem mu, jak sprawa wygląda. On mówi: słuchaj, ja ci załatwię. Pojedziesz i nauczysz się więcej, niż tutaj mógłbyś przez całe wakacje i jeszcze trochę.
I rzeczywiście tak było, że nauczył się pan więcej?
No rzeczywiście tak. To znaczy tam na miejscu byłem zaproszony przez szefa Centrali Obrączkowania Wielkiej Brytanii, Boba Spencera, w teren. Na dwa dni pojechaliśmy i to był, jak się okazało, najlepsze dwa dni przelotu w tym czasie na tej stacji Bradwell w południowo-wschodniej Anglii. No i to mnie zafascynowało.
Pan się tym zachwycił, tak?
Tak. I stamtąd przywiozłem dwa pomysły. Jeden, że trzeba obrączkować. I od razu z zamysłem, że to w jednym miejscu to jest mało, bo wędrówki ptaków to jest zjawisko na ogromną skalę, więc trzeba zorganizować u nas coś takiego. I drugie, to był pomysł, że potrzeba czasopisma ornitologicznego, żeby ożywić zainteresowanie ornitologią w Polsce.
Żeby to zainteresowanie było takie, jak teraz mówi się o zainteresowaniu, niebywałym zainteresowaniu Anglików, tak?
No Anglików tak, no ale i w Polsce od tamtego czasu to się ogromnie rozwinął ruch, amatorski ruch ornitologiczny. Wtedy ornitologów było zaledwie kilku.
No i nie było nawet siatek ornitologicznych.
Siatki?
Tak słyszałem.
Siatki akurat były. Okazało się, że pierwsze w Europie siatki te nylonowe typu japońskiego zostały wyprodukowane w Polsce.
Tylko wcześniej produkowali je tylko Japończycy.
Cały świat importował z Japonii, natomiast w Polsce wyprodukowano taką krótką serię 40 siatek chyba. Ale nikt nie wiedział praktycznie, co z tym fantem robić, i te siatki leżały. Okazało się, jak był pomysł. No to dostaliśmy te siatki i na tym można było, od tego można było zaczynać.
I pan po przyjeździe z wysp wymyślił sobie tak z pięcioma chyba kolegami, że pojedziecie nad Morze Bałtyckie, bo wy mieszkaliście w Warszawie, no i będziecie te ptaki łapali, tak jak Anglicy.
To było, ja studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim i tam mieliśmy koło naukowe biologów. I w ramach tego koła postanowiliśmy spróbować tego, jak to się je. W Górkach Wschodnich był ten pierwszy rok.
Wszystko rozpoczęło się, słyszałem, 11 września. Teraz 11 września kojarzy się z zupełnie czymś innym.
Tak, i co ciekawe, no może nawiązując do tego, 11 września, tego drugiego 11 września byłem w Palestynie. Oglądałem na żywo w telewizji wieże i słyszałem radosne krzyki wokoło Palestyńczyków. No, Amerykanom się dostało.
A przejdźmy do ptaków w takim razie. A ten pierwszy nalot ptaków też podobno był duży i obfity.
W skali tego, co potem, czego się potem nauczyliśmy, to tamto to było
nic.
To było nic. Co prawda, myśmy się wtedy pochwalili, że złapaliśmy 1000 ptaków w ciągu miesiąca. W skali polskiej no to był ewenement, bo nikt tylu ptaków nie złapał. No bo pisklęta bywały obrączkowane w dużych ilościach, ale dorosłych ptaków nikt tyle nie złapał. I na tej podstawie, że to było 1000 ptaków, czyli coś no, takiego imponującego, tenże sam profesor Rabe poparł naszą akcję koła biologów, był zresztą opiekunem koła naukowego biologów, załatwił nam finansowanie i
uznał, że to ma sens.
Że to ma sens. I załatwił w ministerstwie bezpośrednio finansowanie. I w 1961 roku myśmy już zorganizowali sieć. 5 punktów na naszym wybrzeżu od Nowej Pasłęki na wschodzie, nad Zalewem Wiślanym po Wapnice na Wolinie. No, skrzyknęliśmy się praktycznie wszyscy, prawie wszyscy aktywni ornitolodzy. No i zrobiliśmy.
5 punktów to naprawdę wymaga sporej obsługi.
Przede wszystkim 5 fachowych ornitologów. Doświadczenia w łapaniu to praktycznie nie miał nikt poza tymi osobami, które poprzedniego roku właśnie w Górkach Wschodnich.
Podobno też nie mieliście doświadczenia w takim precyzyjnym oznaczaniu.
A z tym też bywały problemy. Wtedy nie było przewodników do oznaczania. Używaliśmy kluczy rosyjskich, bo taka literatura wtedy była dostępna. Oznaczenie przy pomocy klucza wymaga pewnego doświadczenia jednak, czy to, co się osiągnie na końcu, to rzeczywiście ma sens.
No to byliście pionierami, tak?
Pod tym względem, no, na naszym gruncie byliśmy pionierami i był taki bardzo śmieszny dla nas potem wielokrotnie powtarzany epizod, mianowicie złapaliśmy jakiegoś ptaka. Oznaczaliśmy przy pomocy klucza portienki. Okazało się, że takiego ptaka to w przyrodzie nie ma. Nie pasowało nic. No i zmiętoliliśmy tego ptaka, oglądali ze wszystkich stron i nic. A jeden z kolegów, Maciek Gromacki, w tym czasie poszedł do Górek po zaopatrzenie. Wraca i z pewnej odległości któryś z nas pokazuje, trzymając w ręku tego ptaka. Mamy takiego ptaka i oznaczyć go nie możemy. Maciek tak spojrzał z dystansu 20 metrów chyba. No co się wygłupiać? Przecież to mchówka szara.
Zadziwiające.
I ornitolodzy bardzo często potrafią oznaczyć na pierwszy rzut oka w ułamku sekundy ptaka, który się w jakiś sposób wbił w pamięć z obserwacji.
Ale muchołówka też popularny ptak.
Tak, ale myśmy ją obserwowali z odległości pół metra. Mhm. Nigdy przedtem żaden z nas nie miał tej muchołówki w garści. A że Portynko miał gdzieś błąd, zresztą w tych rosyjskich kluczach to było w tym czasie tego sporo.
To trzeba było stworzyć własną księgę, własny klucz, własny przewodnik?
No właściwie po pewnym czasie myśmy robili własne takie niewielkie klucze i przede wszystkim nastawiliśmy się na to, co w tym czasie w ogóle w Europie było bardzo mało popularne, mianowicie oznaczanie płci i wieku. Przedtem były dwie publikacje niemieckie na ten temat, oznaczania uwróblowatych płci i wieku, ale praktycznie to mało kto tym się zajmował. Przyjmowało się, i zresztą to jest fakt, że te grupy płciowo-wiekowe mogą u danego gatunku wędrować na różną odległość, czasami niedokładnie na to samo zimowisko. No więc oznaczanie tego...
Te dane są ważne.
Te dane są ważne. I już na samym początku akcji opracowaliśmy taki niewielki, taką broszurkę do oznaczania płci i wieku. Potem w 1984 roku opublikowałem taki klucz do oznaczania płci i wieku ptaków wróblowatych, prosty, i jak się okazuje, jest
do tej stosowany do dzisiaj, tak?
Do tej pory niektóre stacje stosują właśnie ten klucz ze względu na jego prostotę i łatwość uczenia początkujących ornitologów.
Przyszły czasy, gdy trzeba było działać szybko, bo tych ptaków to były jakieś ogromne ilości. 1500 ptaków dziennie na przykład.
No na przykład, ale rekordowy wynik był 3300.
Jak je w takim razie oznaczyć, zaobrączkować?
Doskonała organizacja pracy.
Bo ktoś i nawet powiedział, akcja bałtycka, wiem, oni łapią czy łapali ptaki na wiadra.
Czasami właśnie to są tak silne naloty, że tylko dobra załoga, dobrze wyszkolona jest w stanie sobie poradzić i jeszcze poza zaobrączkowaniem oznaczyć płeć, wiek. Mierzyliśmy ogromne ilości ptaków.
A to jest potrzebne?
No to jest...
Czy nie można by statystycznie tak obrączkować co drugiego, trzeciego, piątego?
Jeśli chodzi o obrączkowanie drobnych ptaków, przeciętna liczba wiadomości powrotnych, czyli tych znalezień zaobrączkowanych ptaków przez kogoś gdzieś, to jest na poziomie 1-2 promili.
Zaledwie.
Czyli trzeba zaobrączkować 1000 ptaków, żeby mieć dwie konkretne informacje. Żeby poznać wędrówki takiego myśli królika, no to zaobrączkowaliśmy ponad 500 tysięcy. I dopiero wtedy ta ilość wiadomości jest taka, że coś z tego widać. W przypadku rudzika jest też drobny ptak o stosunkowo dużej liczbie wiadomości powrotnych.
A tu dygresja. Podobno rudzik był pierwszym zaobrączkowanym przez akcję bałtycką tak oficjalnie ptakiem.
No, nieoficjalnie to był inny, ale...
To była jakaś siewka, tak nieoficjalnie.
Tak.
Złapała się przypadkowo.
Złapała się przypadkowo wtedy przy rozstawianiu się ataków.
W pierwszych sieci.
Tak.
Tego 11 września w 60 roku. Ale...
Natomiast rudziki to był nasz dominujący gatunek. Gatunek ten stosunkowo dużo wiadomości powrotnych dawał, z tego względu, że był powszechnie łapany w celach konsumpcyjnych we Włoszech i w Hiszpanii. We Włoszech był głównie strzelany, a w Hiszpanii łapany, ale też do tychże samych.
Coś takiego jeszcze robiono w XX wieku, w latach 50., 60., 70.?
Oczywiście. Oczywiście to było bardzo, bardzo...
No, dla nas to wydaje się barbarzyństwem. Jest niewyobrażalne.
Wtedy było wyobrażalne. Włochy czy Hiszpania to były kraje biedne. I oni pozyskiwali białko po prostu z tych wędrownych ptaków, których ogromne...
No to teraz trudna seria pytań. Dobrze, profesor Busse, rocznik 1937, wszystko się zgadza. Tak. Jakie ptaki, panie profesorze, pan jadł w swoim życiu? Panie ornitologu, ja bym dostrzelał. Kura, gęś, kaczka, indyk, a dalej pan wymienia.
Na wymienianie trzeba byłoby sporo czasu. Dlatego, że no, myśmy czasem stosowali taką zasadę, że ptaka, który się złapał, a na przykład padł. Takie rzeczy się zdarzają. Czy w tamtym okresie używane były ptaki do badań parazytologicznych intencjonalnie? No, więc żeby się reszta nie marnowała, no to powiedzmy sekcja parazytologiczna, a ptak do garnka.
Naprawdę?
Tak, no co prawda mieliśmy koleżankę...
Ja pół żartem zadałem to pytanie, ale jednak...
Parazytologa, która była bardzo honorna i powiedziała, że ona zajmuje się tylko nauką. Nie będzie jadła drozdów.
No ale drozdów, tak?
Tak, i to akurat jest ptak, który w niektórych krajach jest ptakiem łownym. U nas jest pod ochroną, a w tych południowych krajach to były ptaki łowne, więc to co do tego nie było żadnych wątpliwości. Natomiast już ze skrajności to nawet myśli królika jadł.
Pięciogramowy ptaszek, tak?
Pięciogramowy to razem ze wszystkim, z piórami. Rozumiem. I wnętrznościami, ale jadaliśmy bez piór.
A czy warto i czy trzeba badać ptaki przez 60 lat, prowadzić tę akcję?
Myślę, że warto i do zbadania jest jeszcze mnóstwo.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Niech pan weźmie pod uwagę moją propozycję, dobrze? W tej sprawie, dobrze. Jak to mówią w mediach, skontaktujemy się z panem. Kłaniam się nisko.
Dziękuję.
I takim mocnym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie z ikoną polskiej ornitologii, profesorem Przemysławem Busse. Więcej już niebawem, gdy 11 września Akcja Bałtycka będzie obchodziła 60-lecie swojego istnienia. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.